A ja dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o pieniądzach w Królestwie Bożym. Bo myślę, że jest to czas, temat też dla nas ważny, potrzebny w tym czasie, jako dla Kościoła. Więc parę myśli dzisiaj chciałbym poruszyć. Czy pieniądze są ważne? Są. Są ważne. Nawet można powiedzieć czasami, że są bardzo ważne. Pieniądze są w pewien sposób też, myślę, dla ludzi wierzących swego rodzaju testem, który pokazuje, gdzie jest nasze serce. Mało co, jak pieniądze, lepiej nie pokazuje stan naszego serca. Chociaż oczywiście w pewnym sensie nie chodzi tu o pieniądze, no bo co to jest? Papier, kawałek monety, to nie ma żadnej wartości. To tylko chodzi o to, że my nadajemy temu wartość. Wiecie, oglądałem taki dokument, co było dla mnie bardzo ciekawe. Wiecie, że w Anglii przez 700 lat, w czasach średniowiecza i tak dalej, pieniądzem były kije? Takie gdzieś tam kije. Król chciał, angielski, przeciwstawić się w jakiś sposób bankierom i nie chciał, żeby to bankierzy jakby narzucali pewne rzeczy w królestwie. Dlatego ustanowił kije, wypolerowali kije i narobili na nich nacięcia. Ilość tych nacięć stanowiła o wartości danego kija. Ten kij był następnie przepaławiany na pół i jedna połówka tego kija z tymi wygrawerowaniami szła do króla, aby nikt nie mógł sfałszować tego kija, tak? To był dowód, że to jest oryginalny kij. I przez 700 lat, to jest bardzo długi okres czasu, mówi się, że właściwie żaden inny sposób tak się nie sprawdził, jak ten to funkcjonowało w Anglii, a funkcjonowało dlatego, i zafunkcjonowało dlatego, że żeby zapłacić królewskie podatki, tylko w ten sposób można było zapłacić. Więc zobaczcie, kij mógł być przedmiotem pożądania. Ale dlatego, że temu kijowi została nadana istotna wartość. Istotna wartość. Więc tak naprawdę nie chodzi jakby o sam pieniądz, oczywiście, rozumiecie mnie, że nie chodzi o same, ale chodzi o to, co pieniądze ze sobą niosą. A wiemy, że ludzie dla pieniądza są gotowi zrobić bardzo wiele. Mnie ostatnio poruszyło, czytałem, że rzecz ta ma miejsce w tej chwili w Rosji, że dziewczyny na potęgę sprzedają w internecie swoje dziewictwo. Na potęgę. To jest ogromne zjawisko. Ja kiedyś tam parę lat temu czytałem, że w Polsce też zdarzają się dziewczyny, które tam za kilkanaście tysięcy czy za kilkadziesiąt tysięcy złotych potrafią swoje dziewictwo sprzedać. Ale no, mnie to porusza, mnie to wstrząsa, coś takiego, tak? Że jak łatwo jest to, co najbardziej intymne, z siebie zeszmacić w pewnym sensie za pieniądze, tak? Że nawet ostatnio właśnie w tym, czytając o tej Rosji, ponieważ no, jakby policja trochę z tym rosyjska próbuje walczyć, pewien policjant się podszył i matkę, którą zaaresztowano, matkę, która swoją 13-letnią córkę chciała sprzedać. Jej dziewictwo, tak? Więc ludzie są dla pieniędzy naprawdę zrobić bardzo wiele. Bardzo wiele. Dlatego pieniądze są tak ważne też w Królestwie Bożym, bo one pokazują, co tak naprawdę w nas jest. Jest dla mnie to bardzo znaczące, że gdybyśmy chcieli analizować upadek szatana, to zwróćcie uwagę, księdze Ezechiela, 27-28 rozdział, o tym czytamy. To, co stało u podstaw upadku diabła, to jego zachwyt nad bogactwem. On był otoczony najpiękniejszymi klejnotami, syn jutrzenki, tak, ten anioł jutrzenki, że później stał się szatanem. A następnie, prowadząc handel, jego serce zbiło się też w pychę, tak? Nie wiem, na czym ten handel polegał. Gdzieś tam być może w Królestwie Niebieskim pewne rzeczy zaczął przehandlowywać i jego serce poszło za złe, tak? Dlatego nic dziwnego, że na przykład Wielki Babilon, zainspirowany przez diabła, jego potęgą jest siła ekonomiczna. Siła ekonomiczna. Oczywiście pieniądze same w sobie nie są ani dobre, ani złe, są neutralne. Apostoł Paweł powiedział, że dla czystych wszystko jest czyste. Dla wszystkich, dla czystych wszystko jest czyste. Więc pieniądze jako w sobie, same w sobie neutralne, mogą być też źródłem wielkiego błogosławieństwa i dobra. Dlatego też chciałbym dzisiaj parę myśli wydobyć z tekstu, który apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian, w 8 i 9 rozdziale, byśmy dzisiaj mogli się w tych myślach przejrzeć. I czytamy w 8 rozdziale drugiego listu do Koryntian, apostoł Paweł, kiedy mówi o zbiórce pieniężnej dla wierzących w Jerozolimie, mówi tak: a teraz pragniemy was, bracia, powiadomić o łasce Boga okazanej Kościołom w Macedonii. Otóż pomimo ciężkiej próby związanej z uciskiem, ich wielka radość i skrajne ubóstwo zaowocowały ogromną hojnością. Stosownie do swoich możliwości, a nawet czego jestem świadkiem, ponad te możliwości, spontanicznie, bardzo przy tym nalegając, prosili nas o łaskę dopuszczenia ich do udziału w posłudze na rzecz świętych. Posunęli się dalej, niż mogliśmy się spodziewać i najpierw oddali siebie Panu, a potem nam za wolą Bożą. W związku z tym poprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też między wami dokończył tego dzieła łaski. U was z kolei widzimy obfitość we wszystkim. Wierzę w słowie, w poznaniu, w sumienności względem różnych spraw i miłości, którą was darzymy. Niechaj tej obfitości nie zabraknie teraz w dziele łaski. Więc Paweł przywołuje względem Koryntian przykład Macedończyków. I mówi o tym, że chociaż oni byli w ciężkiej próbie związanej z uciskiem, to z wielką radością ich serca zaowocowały ogromną hojnością. Pomimo tego, że jak Paweł tutaj mówi, żyli w skrajnym ubóstwie. Skrajnym. To nie byli ludzie, którzy mieli mało, tak? Jeśli, no to można powiedzieć, że byli biedni. Ale jeśli czytam, że skrajne ubóstwo, to to jest nie bieda, a nędza, jakiś wyższy stopień biedy. Natomiast Paweł mówi, że oni wbrew jakby swoim możliwościom, ponad te możliwości, bardzo pragnęli wziąć udział w tym, żeby zebrać pieniądze i dać na potrzebujących w Jerozolimie. I coś w tym jest, pewnie to wszyscy widzimy, że biedny biednego zrozumie, tak? Że często to właśnie biedni, chociaż niewiele dają, ale dają, bo wiedzą, co to znaczy bieda. Niemniej, na co chcę zwrócić waszą uwagę i co przykuwa moją uwagę w tym tekście, to w jaki sposób apostoł Paweł i ci Macedończycy postrzegali tą zbiórkę. Tu kilkakrotnie pojawia się słowo łaska. Chcemy, bracia, powiadomić was o łasce Boga okazanej Kościołom w Macedonii, nie w Jerozolimie, na której były zbierane pieniądze. Ta łaska Boga została okazana Kościołom w Macedonii. W jaki sposób? Ano właśnie w taki, że oni postanowili dać, chociaż nie mieli za bardzo z czego. Trochę przypominała ich sytuacja tych kościołów, jak tej wdowy ewangelicznej z tym wdowim groszem. Dała, co tam za grosz? No, bułkę byś kupił, tak? Ale ona dała wszystko, co miała. I to zostało dostrzeżone przez Jezusa. I dlatego też tutaj apostoł Paweł mówi, że ta łaska Boża działająca w życiu tych ludzi w Macedonii zaowocowała ogromną hojnością, nawet ponad ich możliwości. I czytamy, że oni nalegali i prosili nas o łaskę dopuszczenia ich do udziału w posłudze na rzecz świętych. Oni się o to dopraszali. Ale dlaczego się dopraszali? Bo widzieli to w ten sposób, że to jest łaska. Kluczowe słowo, że to jest łaska móc dać. Nie łaska, że ja daję łaskę, bo daję, ale że ja mam łaskę w tym momencie, bo dałem. Że ja w tym uczestnicząc, że dając, jestem w Bożej łasce, znajduję się w Bożej łasce. Dlatego też Paweł mówi, że posyła do nich Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też między wami dokończył tego dzieła łaski. Cały czas Paweł tutaj mówi o dziele łaski. Też do Koryntian mówi, że oni obfitują w to i w to. W różnych aspektach ta łaska Boża się przejawia. We wszystkim obfitość widzimy, w wierze, w słowie, w poznaniu, w sumienności, względem różnych spraw, w miłości. Ale niech tej obfitości nie zabraknie też teraz w dziele łaski, znowu mówi apostoł Paweł. W jakim dziele łaski? Że również i Koryntianie staną na wysokości zadania i będą łożyć na Kościół w Jerozolimie, na trudną sytuację, jaką znaleźli się ludzie wierzący w Jerozolimie. I myślę, że to jest bardzo istotna myśl, którą my potrzebujemy się uchwycić i wejrzeć w siebie, w jaki sposób my postrzegamy dawanie. Czy rozumiemy to, że tak naprawdę uczestniczymy w łasce Boga, że dając wchodzimy w łaskę Boga i ta łaska Boga w nas działa i okazuje się w nas, tak? Jezus powiedział, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Bardziej błogosławioną, tak? Dlatego też nie dziwię się, że pomimo ciężkiej próby związanej z uciskiem, ich wielka radość, w nich była wielka radość, że mogą dać. Bo zdawali sobie sprawę, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dać niż wziąć. A przecież zobaczmy, jaka była ich sytuacja. Oni by zaraz też mogli się zgłosić jako chętni, żeby na ich rzecz została zbiórka ogłoszona. Że my mamy wiele potrzeb, my chętnie też byśmy przyjęli pieniądze. Pawle, zacznij zbierać też dla nas, bo brakuje nam tego, tego i tego. Wiesz, że żyjemy w skrajnym ubóstwie, więc my nie możemy dać. Więc to jest usprawiedliwione, że my nie będziemy zbierać, tak? Bo my mamy sami mało. Chociaż rzeczywiście Paweł jest bardzo praktyczny i mówi tutaj, że nie chodzi o to, aby innym przynieść ulgę, a samemu narazić się na brak. Bo co z tego, że powiedzmy dam, a potem za chwilę rzeczywiście nie będzie ktoś musiał znowu dać, bo ja nie mam na nic, tak? Nie mam dzieci na przykład, czym nakarmić. Więc Paweł mówi, chodzi o równowagę. Niech teraz wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek. Kiedyś być może ich nadmiar wyrówna wasz brak. I w ten sposób będzie równowaga. Zgodnie ze słowami, ten kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a ten kto mało, nie miał za mało. Więc oczywiście chodzi tym wszystkim o jakiś rozsądek. Niemniej Paweł jest poruszony przykładem kościołów w Macedonii, że to wypłynęło z ich serca i tego pragnęli, żeby wziąć udział w łasce, że to jest zaszczyt. Że tak naprawdę zbierać pieniądze w kościele, czy dawać w kościele pieniądze na jakieś cele, to nie jest kwestia jakiejś tam charytatywnej zbiórki i no fajnie, bo coś daje, tak? Ale że za tym idzie udział w łasce. To znaczy się, że jeśli ktoś chce dać w taki sposób, jak na przykład Macedończycy, to znaczy się, że Boża łaska musi działać. Że porusza serce do takiego stopnia, tak? Oni mieli tak niewiele, ale taka była gotowość w nich, że Paweł mówi, że oni posunęli się dalej niż mogliśmy się spodziewać. I najpierw oddali siebie Panu, a potem nam. Czyli to była taka sytuacja, ja nie mam nic, ale daję siebie do dyspozycji. Jeśli coś mogę zrobić, to zrobię. Żebym tylko w jakikolwiek sposób mógł się przyczynić do tego dzieła łaski. Żeby mieć w tym swój udział. Wiecie, to jak taka kiedyś scenka, którą kiedyś tutaj wam o nim mówiłem, czy pokazywaliśmy ją nawet z młodzieżą swego czasu, że zbiera się kolektę. Ludzie różne rzeczy dają. Jakiś tam grosz, wiecie, w Polsce to normalne, to tam zazwyczaj brzęczy, nie? Niż szeleści. Tak jak generalnie w całej Polsce. Ktoś tam but rzucił na ten tacę, tak? Ale pewien człowiek o to w scence chodzi, że nie ma nic, kładzie tacę na ziemi i staje na tej tacy. Ja daję siebie do dyspozycji Bogu. Siebie daję do dyspozycji Bogu. Bo możemy dawać różne rzeczy. Może ktoś nie ma pieniędzy, ale ma czas. Czas to pieniądz, tak? Czasami jest łatwiej dać pieniądze ten komuś, kto je ma, niż wysłupać trochę czasu, żeby móc się poświęcić, żeby coś zrobić. I czytamy dalej, już przechodząc do 9 rozdziału, albo jeszcze zanim przejdziemy do 9 rozdziału. Wiecie, ja myślę, że my w naszym życiu potrzebujemy, to nie jest wcale takie łatwe, rozeznawać, czy my żyjemy z łaski Bożej, czy z pieniędzy. Czy żyjemy z łaski Bożej, czy z pieniędzy. Oczywiście pośród wierzących ludzi odpowiedź, że no tak, my żyjemy z łaski Bożej, zdaje się być oczywista i powinna, czy wypłynie z ust naszych, Ale w praktyce może już niekoniecznie tak być. Wiecie, to, że tak powiem, na to taki test przeszedł bogaty młodzieniec, który przecież był pobożnym człowiekiem, bardzo zaangażowanym, tak, był przywódcą, bo niektórzy te słowa bogaty młodzieniec może też przetłumaczyć, że był duchowym przywódcą. Więc to był człowiek, lider, może synagodze przewodził, będąc młody, wybitnym człowiekiem, którego pobożność została dostrzeżona przez innych. A jednak Jezus mówi, dobrze, nie przeczę, że wszystkich przestrzegam, przekazałeś wszystkich przekazań młodości i sprzedaj wszystko, co masz. I to go miał. Bo tego gotów nie był zrobić. Tu go trzymało, tak? Był Bożek w jego sercu. On bardziej służył mamonie niż Bogu. Wiecie, i też już to nieraz wam mówiłem, ten przykład. Czy gdyby w kościele za to, że przyprowadzisz na nabożeństwo jedną osobę, zaraz po nabożeństwie 1000 złotych ci było wypłacane do rączki? Czy nie okazałoby się wkrótce, że nas dużo więcej by było na nabożeństwie? Jeśli 1000 złotych mało, no to może 5000? Kościół by wylekł na ulicę. Tak jak przy powieści, tak żeby sprowadzić z opłotków chociaż. Sam nie wiem, jak bym postąpił. Szczerze mówiąc przed wami. Bo to jest bardzo kusząca propozycja. Przydałby się każdemu jakiś dodatkowy grosz, tak? No tu nie mały grosz, bo dla mnie 1000 złotych to nie jest mało. A może w miesiącu szłoby 1000 tysięcy. To już jest coś. Ale czy tak naprawdę to by nie świadczyło, że tak naprawdę to pieniądze nas napędzają, motywują, a nie łaska Boża? Że nasze życie tak naprawdę nie zależy od łaski Bożej praktycznie w nas, ale że my swoje życie opieramy na pieniądzu. Sami możemy tego nie rozeznać, ale Duch Święty może to nam pokazać. Że możemy odejść zasmuceni. Dlatego pieniądze są tak istotne. Dlatego myślę, że Macedończycy żyli w łasce i mogli w łasce mieć udział, bo oni sobie zdawali sprawę, że ich życie nie zależy od tych paru groszy, które dadzą, które mają, ale od Boga tylko, od Bożej łaski, która może sprawić, że też przyjdą pieniądze, tak? Idąc do 9 rozdziału, Paweł mówi tak, i to dalej jest w kwestii, te 2 rozdziały tyczą się zbiórki finansowej. Pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. I myślę, że to są kolejne niezwykle ważne słowa dla nas. Bo z jednej strony apostoł Paweł tu ustanawia pewną zasadę, którą tutaj akurat konkretnie przenosi na dziedzinę finansową. Że w kościele my pieniądze siejemy. Z zamysłem, że chcemy, żeby został zysk, żeby nastąpiło pomnożenie. Ale Paweł mówi tak, kto skąpo sieje, niewiele zbierze. To obfite sianie przynosi obfity plon. Dlatego mówi, każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu. Nie z żalem albo z przymusem. Myślę, że to jest bardzo istotna rzecz, którą tu Paweł mówi. Że to, ile dam, jest kwestią postanowienia serca. Dlaczego myślę, że to jest tak ważne? Dlatego, że na przykład Jezus mówił o tym, że ludzie dają na pokaz pieniądze, tak? Żeby się pokazać innym. Ja tyle daję. Zobacz. I dlatego odbierają swoją nagrodę tu na ziemi. A ty kiedy dajesz, mówi Jezus, dawaj tak, żeby twoja prawa ręka nie wiedziała, co robi lewa. A Bóg, który jest w ukryciu, odda tobie w ukryciu. Zobaczcie, jaka to jest pokusa, pokazuje nam to historia z Ananiaszem i Safirą. Bardzo tragiczna, smutna historia. Ponieważ oboje natychmiast zmarli przed Panem. Ale z jakiego powodu? Co złego zrobili? Ano, w Jerozolimie był w tym momencie jakby na fali takie, nie wiem, czy powiedzieć słowo modne, popularne, że wielu ludzi którzy mieli majątki, sprzedawali jakieś swoje majątki i wszystkie pieniądze przynosili do kościoła. Bo potrzeb finansowych w kościele było wiele. I oni też to zrobili, ale było im żal dać wszystko. Prawda była taka, że mogli ze swoim zrobić, co zechcą. I wcale nie musieli wszystkiego dawać. Mogli dać tylko 10% z tego, resztę zatrzymać dla siebie. To było ich i Bóg nie miałby do nich o to żadnej pretensji. Ale oni chcieli lepiej wypaść w oczach Kościoła i się pokazać. Z dobrej strony, tak? Że my też daliśmy wszystko. I dlatego się umówili, Ananiasz i Safira ze sobą się umówili, że tak powiedzą, chociaż to nie było prawdą. Ale Duch Święty nie dał się okłamać i objawił to Piotrowi, że oni kłamią. Tak? I kiedy Ananiasz przyszedł, to Piotr mu powiedział wprost. Czy za tyle i za tyle sprzedaliście dom? Tak, za tyle. Dlaczego kłamujesz Ducha Świętego? Dlaczego kłamujesz Ducha Świętego? On padł martwy. Jego żony w tym momencie nie było z nim. Kiedy przyszła, Piotr jej to samo zapytał, czy faktycznie za tyle, tak, za tyle. To jak wynieśli przed chwilą twojego męża, tak teraz ciebie też wyniosą. Wyobrażacie sobie, co by się stało, gdybym ja tu coś takiego zrobił i taki byłby skutek? Nie mówię, że ktoś z was by tu zmarł i tu trzeba byłoby wynosić. Czytamy o tym, że taka bojaźń Boża padła na Kościół, nie na niewierzących, na Kościół. Dlaczego? Bo się wszyscy przestraszyli. Dlaczego? Bo pieniądz. Nikt o tym nie mówi, ale pieniądz to jest często ten jeden poza Bogiem, drugi zaraz po Bogu Bóg, który ludzi pociąga, tak? Tak potrafi być. Dlatego też, słuchajcie, ja się wcale nie dziwię, że Bóg mówi z serca, nie z żalem albo z przymusu. Jeśli masz żałować, to lepiej nie daj wcale. Jeśli masz dać pod przymusem, lepiej nie daj wcale. W kościele w dobie tego nauczania Ewangelii sukcesu nie brakuje kaznodziei, usługujących, którzy tak potrafią zachęcić ludzi do dawania na ich służbę, mówiąc o tym, że kto sieje, to tak właśnie to później będzie obfitość w ich życiu, ale skutek jest taki, że to kabza tych usługujących jest wielka, a Kościół ubożeje, a oni sobie samolotami latają, bo jest wielki Pan Sługa Boży, nie? Pieniądz niesie w sobie potężną siłę i łatwo jest też zmanipulować Kościołem, żeby zebrać pieniądze, bo jest, wszyscy dają, ja też dam. Dlatego myślę, jest tak istotne to podkreślenie Słowa Bożego, kto postanowił w sercu. Wiecie, bo to jest presja, przymus, tak to jest mowa o przymusie. Widzisz, że wszyscy dają i wszyscy zobaczą, że ty nie wrzuciłeś do kolekty nic. Głupio, nie? To jest głupio. Wszyscy dają, a ty nic. I głupio się czuć z tym możesz. No co, nie dasz? Chociaż udasz, że coś dasz, coś wrzucisz, nie? Żeby nie było, żebyś się nie wyróżniał. Ale Bóg nie patrzy na to, tak? Nie z żalem albo z przymusu, z serca. To jest postanowienie serca. Bo Bóg to dobrze rozumie, że może być okres w twoim życiu, że lepiej, żebyś nie dał. Bo nie będziesz mieć. Bo będziesz mieć za mało. I za chwilę będziesz potrzebował pomocy. Gdyż Bóg kocha radosnego dawcę, czy też inni tłumaczą ochotnego dawcę. Bóg kocha ochotnego, radosnego dawcę. Dlaczego? Bo taki sam on jest. Bóg taki jest. Bóg jest cały w dawaniu. Non-stop. Daje, 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 daje. Taki jest właśnie Bóg. Dlatego też, kiedy z ochotnego serca i radosnego się daje, to naśladujemy Boga. To upodabniamy się do Niego. Dlatego Bóg kocha. Bóg ma zamiłowanie w radosnym, ochotnym dawaniu. Bo jest to wyrazem Bożej natury. Czy to znaczy, że jeśli ktoś ma problem trochę ze skąpstwem, zmaga się z tym i walczy, to Bóg ciebie nie kocha? Przecież wiemy, że Bóg kocha cały świat. Ale Bóg kocha taką postawę. Bo to jest z Jego serca, żeby radośnie dawać. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Bo Bóg jest w stanie dać obficie udzielić wszelkiej łaski, tak? O to chodzi, że my dając zasiewamy, a ten, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Więc Paweł ma tę świadomość, że jest za tym wszystkim Bóg, który dostarcza siewcy ziarno, karmi go chlebem, ale też i pomnaża jego zasiew. Pomnaża. I jest inna myśl apostoła Pawła w liście do Efezjan, która jest dla mnie rewolucyjną myślą. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale 28 wersecie wypowiada takie słowo. Kto kradnie, niech kraść przestanie i raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Kto kradnie, niech kraść przestanie. To jest radykalna metamorfoza. A kto kradnie, niech kraść przestanie. Kto jest złodziejem? Wiecie, ja myślę, że gdybyśmy mieli, nie mam na to badań, ale myślę, że jestem, mój osąd będzie słuszny, trafny. Gdybyśmy chcieli przejrzeć złodziei, to bardzo niewielu znajdziemy złodziei, którzy są ludźmi, którzy są w desperacji, w jakimś skrajnej nędzy i kradną, żeby przeżyć. Nie wiem, jedzenie gdzieś tam skąd, żeby mieć na dzieci, bo jest takie ubóstwie. Myślę, że odsetek złodziei, którzy są w tak dramatycznej sytuacji, że musi ukraść, żeby jakoś przeżyć, jest niewielki. Natomiast zdecydowana większość złodziei, dlaczego kradnie? Bo po pierwsze nie chce pracować. A po drugie chce mieć. Dużo. I najlepiej niewielkim kosztem, tak? I złodziej ma w czterech literach innych ludzi. Żeby bo nie chciałem już powiedzieć dosłownie. Ma gdzieś innych ludzi, a jeżeli myśli o innych ludziach, to tylko pod tym kątem, co oni mają i co ja mogę im ukraść, żeby samemu mieć. Dlatego kto kradnie, niech kraść przestanie, tak jak się nawróci, to kraść przestanie. Ale zwróćcie uwagę, Paweł nie mówi, niech ciężko pracujesz, żeby mieć na życie, na zaspokojenie swoich potrzeb. Paweł tak nie mówi. Paweł mówi, tak, niech raczej ciężko pracuje. Ale jaki jest finał tego wiersza, jaki jest cel tej pracy? Aby miał z czego wspierać potrzebujących. I to jest dla mnie niesamowita myśl, bo ona nie mówi, abyś ty sam nie musiał kraść i żebyś miał na swoje potrzeby, na potrzeby swojej rodziny i tak dalej, i tak dalej. Abyś ciężko pracował, abyś miał z czego dać potrzebującym. To jest ta myśl i to jest rzecz, o której my powinniśmy też myśleć. Powinna ona zaowocować, zaistnieć w naszym sposobie myślenia, w naszej mentalności, w naszym postrzeganiu pracy. Chcę pracować. Chcę zarabiać. Nie tylko, żeby mieć dla siebie, na swoje potrzeby, tak? Ale żebym miał tyle, żebym mógł dać potrzebującym. Kiedy u proroka Ageusza Bóg przez proroka zarzuca ludowi, że wszyscy sobie po powrocie z niewoli babilońskiej, no, miasta Judy wszystkie były zburzone. To tak jak u nas po II wojnie światowej to wyglądało mniej więcej. Ale Bóg im zarzuca. Wy żeście sobie pobudowali domy w kafelkach. Piękne domy, żeście sobie pobudowali wszyscy. A mój dom w gruzach. I to, co Bóg miał im za złe? Że każdy zajął się własnym domem. A nie domem Bożym. Zapomnieli o domu Bożym. Bo gdyby najpierw postawili dom Boży, równocześnie budując swoje, to byłby wszystko dobrze. Błogosławieństwo niebios spłynęłoby na nich. A tak, Bóg mówi im, pracujecie, ale do dziurawego worka. Siejecie, ale zbieracie mało. Dlaczego? Bo niebo zamknęło się nad wami. Ale zamknęło się nad nimi dlatego, że oni byli skupieni na sobie. Ewentualnie ten ich egoistyczny sposób myślenia ogarnia ich własne rodziny, żeby nam było dobrze, tak? Natomiast myśl, którą niesie Słowo Boże, jest taka: ciężko pracuj z tą myślą, żebyś mógł też dać potrzebującym. To jest rewolucyjna myśl. Od kogoś, kto kradł i myślał tylko o zaspokojeniu swoich potrzeb, do kogoś, kto ciężko pracuje, żeby móc też dać innym. Słowo Boże mówi o finansowaniu. Kościele w tej perspektywie, gdzie myśli się w kategoriach inwestowania i pomnażania też pieniędzy. To jest w tle przypowieści o talentach i o minach. To jest w tle. I talent, i mina to były pieniądze. Te pieniądze gospodarz daje swoim sługom i nie mówi, oni nie dostają jasnego nakazu, co mają z tym robić. Po prostu im dał. Ale w jednej i drugiej przypowieści dwoje z tych sług sami z siebie ochotnie postanawiają to pomnożyć, zainwestować w banku, żeby to się pomnażało. I ciekawa jest rzecz, którą robią potem. Ponieważ Pan nic nie powiedział im na temat tego, co mają zrobić z tym, co zyskali. A co robi dwóch dobrych sług? Wszystko przynosi swojemu Panowi. Wszystko. Słuchajcie, dostali pieniądze, mogli zarobić i powiedzieć na przykład: 5 talentów przynoszę tobie, a 5 zostawiam sobie. Czy pan miałby coś przeciwko niemu? Przecież zyskałby 5 talentów, dał 1 na przykład, a zyskał 5. Super sprawa, tak? A przy okazji się sługa wzbogacił. Natomiast słudzy robią co? To są prawdziwi słudzy wierni. Nic nie zatrzymali dla siebie. Pracowali, sami z siebie pracowali, bo nie mieli takiego nakazu, żeby to zrobić. To nie dostali takiego zlecenia w ogóle. Sami z siebie to zrobili i wszystkie pieniądze przynieśli Bogu. Swojemu Panu. I co Pan robi? Każe zabrać, tak, tą jedną minę i dać temu, który ma najwięcej. Pan tego nie przyjmuje w pewien sposób, tak? To zostaje jakby w ich zarządzie. Ale to też nas uczy tego, tej mentalności, że tak naprawdę potrzeba nam myśleć w takich kategoriach i uczyć się, myśleć w takich kategoriach, że chcemy zarabiać pieniądze, to jest dobra rzecz. Chcemy zarabiać pieniądze, chcemy zarabiać więcej. Nie po to, żeby więcej wydać. Bo myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jak masz mniej, no to masz mniej, to musisz wydać mniej, ale jak masz więcej, to też wszystko wydasz, tak? Bo się okaże, że wtedy stać nas na inne rzeczy i wszystko wydamy. Ale żeby w nas była ta myśl, że my też od początku świadoma myśl, że chcę, żeby mieć tyle środków, bo chcę też błogosławić finansowo innych, bo chcę dawać i mieć udział w tym dziele łaski. Chcę, żeby ta łaska się rozszerzała. Chcę mieć w tym właśnie swój udział. Dlatego dalej czytamy: dzięki niemu, dzięki Bogu, bogaci we wszystko będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Tak? Kiedy będzie pomnożenie, dzięki Bogu, który za tym stoi, który to pomnaża, bogaci we wszystko będziecie mogli celować w hojności. Celem jest hojność, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Trzeba wam bowiem wiedzieć, że udział w tej posłudze nie tylko wypełnia niedostatek świętych, ale także ze strony wielu owocuje wdzięcznością dla Boga. Namacalny dowód tej posługi sprawi, że będą oni chwalić Boga za wasze posłuszeństwo związane z wyznawaniem zasad dobrej nowiny Chrystusa. Będą go też chwalić za szczerość waszego poczucia jedności z nimi oraz ze wszystkimi. Poza wsparciem w modlitwie, którego wam u nich nie zabraknie, darzyć was też będą wielkim uczuciem z powodu przebogatej łaski Boga względem was. Bogu niech będą dzięki za jego niewysłowiony dar. Kościele, mamy w ostatnim czasie czy doświadczamy dołka. Ale ja nie mam poczucia, że pieniądze nam jakoś tak uszły, tak? Ten dołek po części wziął się stąd, że zamiast jakby wziąć na pierwszy front swoje potrzeby, my dalej te pieniądze wydawaliśmy na zewnątrz. Na misję, na ewangelizację. Oczywiście w tym też trzeba rozsądku. Nie można jakby zupełnie wszystkiego się wypluć, tak? Ale wiem, że kiedy dajemy na ludzi, to Bogu się to podoba i że Bóg to nam zwróci. To było zasianie i przyjdzie pomnożenie tego, tak? Wierzę, że tak będzie. Z tą myślą apostoł Paweł tutaj to czynił i ja mam sobie też takie przekonanie. Niemniej jednak stoi przed nami jako Kościołem też wyzwanie. Potrzebujemy więcej dawać. Żeby nie było dołków, żeby nie było długów i żebyśmy mogli opłacić wszystkie rzeczy, które potrzebujemy opłacić, ale zarazem potrzebujemy zbierać pieniądze na wydarzenia, które są przed nami. Jeśli chcemy, żeby był kolejny labirynt w tym roku, potrzeba kilka tysięcy złotych uzbierać. 3 minimum. Jeśli chcemy wziąć, błogosławić jeszcze bardziej czas przełomu, trzeba jeszcze będzie wyłożyć pieniądze. Dalej chciałbym, żebyśmy wykładali pieniądze w jakiś sposób na Pakistan. Ratowali ludzi z niewoli, dosłownej, fizycznej niewoli, w której ludzie się tam znajdują. Kiedy nowe szkoły powstają tam, gdzie Agata i Maciej chcą, by powstawały tam szkoły, żeby te dzieci z tych niewolniczych zakładów pracy miały przyszłość przez naukę. I chciałbym, żebyśmy mogli dalej w te rzeczy inwestować, żeby się nie okazało, że my nie damy, bo my nie mamy, tak? I słuchałem ostatnio Arka Krzywodajcia, pastora z Włodzisławia, i on powiedział coś takiego. Taki krótki miał, tak jak on to sam powiedział, rozkminę. I mówi tak, albo masz dzieci, albo masz pieniądze. Albo masz pieniądze, ale nie masz dzieci. Mówi, dlatego że dzieci są doskonałym narzędziem drenażu finansów w rodzinie. Jak to wspomniał Ryszard Krzywy w piątek na kazaniu, a że badania mówią, że wychowanie jednego dziecka to jest koszt rzędu stu kilkudziesięciu tysięcy złotych. 120 tysięcy, tak? Wychowanie jednego dziecka, to jest obliczone, to jest mniej więcej taki koszt. Jak jedno dziecko, tak? Jeśli z tych dzieci kilkoro, to jest kilkaset tysięcy złotych. Na przestrzeni tych kilkunastu lat, zanim to dziecko dorośnie, jeszcze jakieś studia i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to, uważam, że niemały nakład finansowy. Ale też prawdą jest to, uważam, że nasza filozofia to oznacza mądrość miłości, tak? Nasza filozofia finansowa w Kościele musi być taka, że jest nastawiona na ludzi. Ja wolałbym, żebyśmy nie mieli pieniędzy, dlatego żeśmy pieniądze rozdali na ludzi. Czyli zainwestowali tak naprawdę, tak? Niż byśmy mieli pieniądze, ale nie mieli dzieci. Dlatego, że prawdą jest to, że jeśli chcemy widzieć nasze dzieci, powiem jakby takich dwóch punktach. Jeśli chcemy, żeby nasze dzieci, tu w sensie nasze, służyły Bogu, to prawda jest taka, że nasze dzieci są pierwszym naszym polem misyjnym. To jest nasze pierwsze pole misyjne. Żeby to pokolenie naszych dzieci było pokoleniem wierzących ludzi i to nie byle jakich wierzących ludzi, ale taki sposób oddanych Bogu, że zmienią świat ich, kiedy nas już nie będzie, jeśli ten świat jeszcze będzie istnieć. Zmienią swoje pokolenie, żebyśmy takich wierzących mieli z naszych dzieci, to nie będzie nas nic nie kosztować. To będzie nas też jako Kościół kosztować. Jeśli chcemy, żeby nasza młodzież nie odfrunęła z Kościoła i poszła sobie w świat, to ona też wymaga kosztów z naszej strony. Żeby zainwestować w nich, nie wiem, móc ich wysyłać na różne wydarzenia fajne, które są w Kościele. Jeśli chcemy mieć duchowe dzieci, to nie ma ewangelizacji bez kosztów. Nie da się dzisiaj nic zrobić. Jeśli chcemy, żeby, że tak powiem, niewielkim kosztem, to się często tak nie da. Dzisiaj świat jest tak nastawiony, że marnotę, na byle jakość, reaguje wstrętem. Dzisiaj ludzie patrzą na jakość czegoś. Jeśli widzą, że coś jest jakąś byle jaką chałą, to nie są tym w ogóle zainteresowani. Tak? Dlatego też ewangelizacja będzie nas kosztować. I dlatego chcę nas wezwać do tego, żebyśmy dzisiaj mogli się przyjrzeć sobie. Dlatego, że to jest Boża łaska móc dać. I nie chcemy być pozbawieni tej łaski Bożej. Myślę, że nie chcemy. Że chcemy mieć udział w tej łasce i to wymaga z jakiejś strony naszego postanowienia serca, bo ja jestem daleki od tego, żeby jakąkolwiek presję wywierać. Żeby postanowić w sercu. Dlatego, że jeśli chcemy więcej zbierać, żeby móc jeszcze więcej dawać, to wymaga jakichś postanowień z naszego serca. I to może oznaczać dla kogoś z nas, który ma taką możliwość, że na przykład będzie godzinę dłużej pracować. Tak? Niech ciężko pracuje, mówi apostoł Paweł. Tak? Niech ciężko pracuje. Więc to może oznaczać, być może dla kogoś, kto z nas ma taką możliwość, nie wiem, może godzinę pracować jeden dzień dłużej, może przez tydzień godzinę dłużej pracować, żeby te pieniądze móc zarobione dodatkowo przeznaczyć na Boże cele. A może, jeśli takiej możliwości nie mamy, warto czasami się przyjrzeć sobie i zastanowić, czy nie mogę czegoś zaoszczędzić. Ja sam wiem, że mam w tej dziedzinie wiele do zrobienia. Bo czasami myślę, na jakie ja głupoty wydaję. Może nieduże pieniądze. Tu się kupię jakieś ciasteczko, potem mówię, że brzuch mi rośnie, tak? Chociaż jeszcze może nie mam takiego brzucha i takiego nie zobaczycie. Ale mam taką myśl, po co? Przecież te pieniądze jakby odłożyć można. Więc kiedy weźmiemy się na jakąś dyscyplinę, myślę, że możemy też dostrzec sobie jakieś możliwości, gdzie możemy być może jakieś pieniądze zaoszczędzić po to, żeby móc dać. Po to, żeby móc dać. Słuchajcie, ja wierzę, jestem o tym przekonany, że nie będzie tak, że będziemy musieli za chwilę powiedzieć tak, no tak, labirynt nie, bo nie mamy pieniędzy. Zaprosić kogoś nie, bo nie mamy pieniędzy, bo musimy, bo ledwo starczy nam na opłaty, no stop, ledwo ciułamy, żeby tam na opłaty jakoś starczyło. Nie możemy być skąpi, tak, bo to będzie dla nas zgubne. Ale dlatego też potrzebujemy się modlić o to, że chcemy być Kościołem, który być może też niewiele ma, a możemy wywierać realny wpływ na życie ludzi. W kwietniu przyjadą do nas Maciej i Agata. Oni mówili, że na ewangelizację, którą my tam daliśmy na autobusy, szacowane jest, że przyjdzie 50 tysięcy ludzi. Wiecie, ile przybyło? 90 tysięcy ludzi było na tej ewangelizacji. Pośród nich byli ludzie, którzy przyjechali dzięki naszym pieniądzom. I wierzę, nie wiem ilu, ale pośród tych ludzi na pewno znaleźli się i myślę, że to nie była jedna czy dwie osoby, które oddały swoje życie Bogu. Warto było dać? Myślę, że warto. Nawet jeśli my żeśmy w pewien sposób powiększyli może swój dołek finansowy. Ale myślę, że warto, żeby ratować życie ludzi. Bo tu nie chodzi o to, czy będę mieć w czasy, czy nie, na wakacje sobie uzbierać, bo słyszałem takie świadectwa, że rodziny, które zbierały na wakacje, zbierały sobie ileś tysięcy złotych, żeby pojechać na wakacje z swojego życia, Bóg je natchnął, żeby te pieniądze dać na misję. I to jest dla mnie też wielkie świadectwo. To nie oznacza, że nie możemy pojechać na wakacje, tak? Ale że kiedy Bóg mówi do serca, że nie zamkniemy się na Boży głos i zrobimy to, co Bóg mówi. I mieli radość daleko większą niż pewnie gdyby pojechali gdzieś zwiedzić jakieś fajne miejsce w świecie. Więc pomódlmy się. Niech to słowo w nas pracuje. Jest przed nami wyzwanie. I niech Duch Święty do nas mówi, do naszych serc. I niech zapadają w nas mądre decyzje, dobre decyzje, które będą sprawiać, że nasze kolekty będą rosnąć. Może warto modlić się też o pracę w naszym przypadku, żebyśmy mogli więcej zarabiać. Nie po to, żebyśmy mogli więcej wydawać tylko, ale żebyśmy też mogli więcej dawać. Kiedyś pamiętam, jak jeszcze byłem w zborze w Kościerzynie, byliśmy młodymi chłopakami po 20 parę lat. Nikt z nas nie pracował. Wszyscy nie mieliśmy pracy. i modliliśmy się z nabożeństwa na nabożeństwo, że Bóg dał nam pracę. Po kilku latach stwierdziliśmy, wszyscy pracujemy. Nawet nie zorientowaliśmy się, kiedy to się stało, że wszyscy mamy już pracę i musimy, wtedy mieliśmy środkowe w tygodniu środowe nabożeństwa, że musimy je przekładać na późną godzinę, bo wszyscy pracujemy i nie możemy przyjść na 17 na nabożeństwo. I może być tak samo z nami, że jeśli jest w nas ta myśl, to za chwilę się może okazać, że Bóg otworzy nam możliwości, żebyśmy mogli więcej zarobić, bo więcej chcemy dać. Panie, dziękujemy Ci. Prosimy Ciebie, żeby Twoje słowo pracowało w nas i kształtowało w nas mentalność ludzi łaski, którzy chcą mieć udział w Twojej łasce. Chcemy być z tych, których serce jest ochotne, których serce jest radosne i z radością i chętnie daje. Nigdy z przymusu, nigdy z żalem. Tyle, ile możemy dać. Może czasami to będzie niewiele, ale z serca, co Ty docenisz, jeśli to, co jest większą kwotą, ale bez serca. Panie, wierzę, że też masz dla nas możliwości. Ty, który jesteś tym, który pomnażasz nasz zasiew, Ty, który dajesz nam ziarno. Boże, chcemy jako Kościół też więcej się udzielać w różnych dobrych dziełach łaski, nie tylko troszkę dawać, ale móc finansować wyzwalanie kolejnych rodzin, finansować szkoły, gdzie życie ludzkie będzie przemieniane. Chcę mieć w tym swój udział i Boże, dlatego też chcę Cię prosić, żebyś Ty działał pośród nas, pobudzał nas, pokazywał nam nowe możliwości, otwierał nam też nowe drzwi, być może nowej pracy, być może nowe możliwości zarobkowania, byśmy mogli zarabiać więcej, abyśmy mogli też więcej wydawać na Boże cele, byśmy mogli dawać nie tylko na swoje przyjemności jakieś, ale na Boże cele. Panie, spraw, żebyśmy jako Twój Kościół nie byli skąpi, ale hojni. Abyśmy mieli to za cel w swoim życiu, aby celować w hojności. Celować w hojności. A kiedy nie mamy co dać, żeby to nas motywowało do modlitwy, abyś Ty dał nam możliwości, abyśmy mieli co dawać. Bo chcemy dawać. Chcemy dawać więcej i więcej. Na rzecz Twojego Królestwa. Amen.